Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Organize Tomorrow Today. 8 Ways to Retrain Your Mind to Optimize Performance at Work and in Life to Poradnik Produktywności i Treningu Mentalnego autorstwa Jasona Selka.
Napisani wspólnie z Tomem Bartowem oraz Matthew Rudym. Selk, znany z pracy jako trener przygotowania mentalnego sportowców, przenosi narzędzia rozwijane w sporcie wyczynowym do realiów pracy, sprzedaży, zarządzania i codziennych obowiązków. Książka nie obiecuje, że da się wykonać wszystko.
Jej główna teza jest bardziej selektywna. Trwałe wyniki zależą od konsekwentnego wykonywania niewielkiej liczby najważniejszych działań. Autorzy przedstawiają 8 zasad,
które dotyczą planowania z wyprzedzeniem, ograniczeń pamięci roboczej, wykorzystywania czasu, budowania nawyków, oceny własnej pracy oraz komunikacji wewnętrznej i interpersonalnej. To nie jest techniczny system zarządzania kalendarzem, lecz model ćwiczenia uwagi, dyscypliny i reakcji na presję. Celem książki jest zmiana codziennych zachowań tak, aby priorytety nie przegrywały z chaosem drobnych, pilnych spraw. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, planowanie jutrzejszych priorytetów, zanim skończy się dzisiejszy dzień.
Tytułowa zasada Organize Tomorrow Today polega na przygotowaniu dnia pracy jeszcze przed jego rozpoczęciem, a nie na reagowaniu rano na wiadomości, prośby i nagłe zadania.
Autorzy zachęcają do wskazania niewielkiej puli działań o największym znaczeniu, czyli takich, których realizacja realnie przybliża do ważnego wyniku zawodowego lub osobistego. W praktyce oznacza to rozróżnienie między zajętością a postępem. Odpowiadanie na wiele e-maili może dawać poczucie aktywności, lecz nie musi rozwijać sprzedaży, projektu ani kluczowej relacji z klientem. Planowanie z wyprzedzeniem zmniejsza koszt porannych decyzji.
Gdy najważniejsze zadanie jest już nazwane i osadzone w planie, łatwiej rozpocząć pracę od działania wymagającego skupienia, zamiast wybierać najłatwiejszą rzecz z listy.
Jest to również zabezpieczenie przed presją otoczenia, która naturalnie promuje to, co głośne i pilne. Metoda nie zakłada, że harmonogram pozostanie niezmienny.
Jej sens polega na posiadaniu punktu odniesienia, do którego można wrócić po zakłóceniach.
Autorzy traktują tę praktykę jak codzienny trening wykonawczy. Jakość wyniku nie zależy wyłącznie od dobrych zamiarów, lecz od powtarzalnego przygotowania do właściwego działania.
Po drugie, ograniczona pojemność uwagi jako argument za pracą krok po kroku. Jednym z fundamentów książki jest pojęcie channel capacity, czyli ograniczonej zdolności świadomego umysłu do przetwarzania informacji naraz. Autorzy odwołują się do szeroko znanej idei ograniczeń pamięci roboczej, aby wyjaśnić, dlaczego rozbudowane listy celów, wielozadaniowość i jednoczesne wdrażanie wielu zmian zwykle prowadzą do przeciążenia. Problemem nie jest wyłącznie brak czasu.
Jest nim także konieczność ciągłego przełączania uwagi, pamiętania o otwartych sprawach i decydowania, co zrobić dalej.
Zasada Choose Wisely sugeruje ograniczanie liczby priorytetów oraz dzielenie większych zamierzeń na konkretne, możliwe do wykonania etapy. Dzięki temu cel przestaje być ogólną deklaracją, a staje się najbliższą czynnością, którą można rozpocząć. Dla handlowca może to oznaczać przygotowanie jednej wartościowej rozmowy zamiast równoległego analizowania całej strategii sprzedaży. Dla menedżera zaplanowanie jednej rozmowy decyzyjnej zamiast prób rozwiązywania wszystkich problemów zespołu naraz. To podejście nie neguje złożoności pracy.
Uznaje jednak, że złożone rezultaty powstają przez sekwencję ograniczonych decyzji. Selekcja jest więc formą ochrony zasobów poznawczych.
Książka przekonuje, że lepiej utrzymać koncentrację na kolejnym właściwym kroku niż tworzyć ambitny, lecz niewykonalny system kontroli nad wszystkim. Po trzecie, małe odcinki czasu i powtarzalne działania zamiast czekania na idealne warunki. W rozdziałach dotyczących maksymalizowania czasu autorzy przesuwają uwagę z abstrakcyjnego braku czasu na sposób wykorzystania krótszych odcinków dnia.
Nie przedstawiają czasu jako zasobu, który można dosłownie pomnożyć, lecz jako przestrzeń, w której można ograniczać zwlekanie.
Niepotrzebne przełączanie zadań i bierne oczekiwanie na dogodniejszy moment.
Krótsze bloki sprzyjają rozpoczęciu pracy, ponieważ wymagają mniejszego psychicznego zaangażowania niż ogólny zamiar wykonania dużego projektu.
Z tym łączy się koncepcja Fight Truth.
Są to sytuacje, w których człowiek odczuwa opór, rozproszenie lub pokusę zrezygnowania, ale mimo tego wykonuje zaplanowane działanie.
Autorzy opisują takie momenty jako materiał do budowania nawyku. Jednorazowy zryw nie zmienia automatycznie zachowania. Natomiast seria niewielkich dotrzymanych zobowiązań wzmacnia przekonanie, że można działać zgodnie z planem także wtedy, gdy motywacja jest niska.
Ważny jest tu mechanizm narastania. Wykonanie małego kroku ułatwia następny, bo redukuje niepewność i tworzy dowód własnej sprawczości.
Książka nie wymaga perfekcyjnej regularności, ani nie sugeruje, że każdy dzień będzie równie produktywny.
Podkreśla raczej, że skuteczność należy ćwiczyć w zwykłych warunkach, wśród ograniczeń i rozproszeń.
To odróżnia jej podejście od porad opartych wyłącznie na entuzjazmie lub spektakularnej zmianie rutyny.
Po czwarte, ocena wysiłku i konstruktywny dialog wewnętrzny po błędach. Organize Tomorrow Today poświęca uwagę temu, jak ludzie interpretują własne potknięcia.
W ramach zasady Evaluate Correctly autorzy proponują, aby oceniać przede wszystkim jakość wysiłku i zgodność działania z planem,
a nie koncentrować się wyłącznie na błędach lub chwilowym wyniku. Rezultat bywa częściowo zależny od czynników zewnętrznych, takich jak decyzja klienta, sytuacja rynkowa czy zachowanie innych osób. Wysiłek, przygotowanie i wykonanie kolejnego kroku są natomiast bliższe bezpośredniej kontroli. Ta perspektywa ma znaczenie praktyczne.
Osoba, która po nieudanym spotkaniu widzi jedynie porażkę, może zacząć unikać kolejnych prób.
Jeśli jednak potrafi rozpoznać elementy wykonane dobrze oraz konkretny aspekt do poprawy, zachowuje zdolność uczenia się. Autorzy nie zachęcają do ignorowania problemów.
Proponują ocenę, która prowadzi do korekty zachowania, a nie do bezproduktywnego samokrytycyzmu.
Powiązana zasada Learn how to talk to yourself dotyczy języka używanego wobec siebie. Negatywne, absolutne komunikaty osłabiają koncentrację, bo kierują uwagę na własne braki zamiast na zadanie.
Konstruktywny dialog wewnętrzny powinien być realistyczny i operacyjny, przypominać o przygotowaniu, wysiłku oraz najbliższej czynności.
W tym sensie książka traktuje samomówienie nie jako pustą afirmację, ale jako narzędzie regulowania uwagi pod presją.
Na koniec, komunikacja z innymi i odejście od nawyku usprawiedliwiania bezczynności, ostatnie elementy modelu wykraczają poza indywidualną organizację pracy.
Autorzy podkreślają, że zdolność rozmowy z innymi wpływa na wykonanie celów, ponieważ większość istotnych zadań wymaga uzgodnień, informacji zwrotnej albo współpracy.
Zasada Learn how to talk with others przypomina, że skuteczność komunikacji nie polega wyłącznie na przekazaniu własnej opinii.
Wymaga jasnego formułowania oczekiwań, słuchania oraz reagowania w sposób, który niepotrzebnie nie eskaluje napięcia.
Jest to ważne zwłaszcza w środowiskach sprzedażowych i menedżerskich, gdzie relacje bezpośrednio wpływają na jakość decyzji i wdrożeń.
Hasło Become Abnormal oznacza z kolei świadome odejście od powszechnej skłonności do skupiania się na wymówkach, przeszkodach i sprawach pozostających poza kontrolą.
Autorzy nie twierdzą, że ograniczenia nie istnieją.
Ich argument dotyczy alokacji uwagi. Długie analizowanie niesprawiedliwości sytuacji nie zastępuje działania, które można wykonać teraz.
W praktyce warto rozdzielić to, na co nie ma się wpływu, od tego, co można przygotować, powiedzieć, poprawić lub zaplanować. Ta zasada domyka wcześniejsze wątki.
Planowanie, skupienie i dyscyplina łatwo słabną, gdy człowiek przypisuje odpowiedzialność wyłącznie warunkom zewnętrznym.
Książka proponuje bardziej wymagającą postawę wracać do własnego działania, jednocześnie nie zaprzeczając realnym trudnościom. Podsumowując, książka będzie szczególnie użyteczna dla osób pracujących w środowisku pełnym przerw, celów i presji w wyniku specjalistów sprzedaży, menedżerów, przedsiębiorców,
liderów zespołów oraz pracowników wiedzy. Może też pomóc czytelnikom, którzy nie potrzebują kolejnej rozbudowanej aplikacji do zadań, lecz prostszych reguł wyboru tego, co naprawdę ma zostać wykonane.
Jej praktyczna wartość wynika z przełożenia ogólnych idei na codzienne zachowania, przygotowanie priorytetów wieczorem, ograniczenie liczby równoległych zmian.
Rozpoczęcie od małego kroku, ocena wysiłku oraz świadome kierowanie uwagą po błędzie. Organize Tomorrow Today wyróżnia się na tle typowych poradników o zarządzaniu czasem tym,
że nie sprowadza produktywności do planera, skrzynki e-mailowej lub techniki układania list. Łączy organizację pracy z językiem treningu mentalnego, znanym ze sportu wyczynowego.
Centralne pytanie nie brzmi tu, jak zmieścić więcej zadań w dniu, ale jak konsekwentnie wykonać zadania o największym znaczeniu mimo rozproszeń, niechęci i nieidealnych warunków. Warto jednak czytać ją jako zbiór praktyk do przetestowania, a nie uniwersalną receptę. Osoby potrzebujące szczegółowych metod budżetowania projektów, delegowania czy projektowania procesów znajdą tu raczej uzupełnienie niż kompletny system. Największą korzyść odniosą ci, którzy chcą połączyć priorytetyzację z większą odpowiedzialnością za własne reakcje, nawyki i komunikację. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Jason Selk, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.